Już za chwilę, za momencik, ponownie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 1 i 2 kwietnia wielki powrót Jesus Christ Superstar. O jego genezie powstawania rozmawiam dzisiaj z tłumaczem, doktorem nauk humanistycznych i wybitnym teatrologiem, prywatnie także naszym dobrym znajomym i jednym z największych fanów Leonarda Cohena i grupy The Rolling Stones. Daniel Wyszogrodzki na linii. Cześć, witam.
Cześć, cześć, bardzo mi miło.
Jak tam, Danielu, spotkanie ze studentami UMCS-u 19 marca? Sala była pełna.
Sala była pełna i to jest bardzo, bardzo mnie to ucieszyło. Ja zawsze bardzo lubię spotykać się z młodzieżą. To dla mnie zaszczyt i przyjemność być na UMCS-ie. Moje związki z Lublinem są od lat już chyba znane, z kulturą lubelską. I to, że ta uczelnia zaprosiła mnie właśnie w charakterze takiego człowieka, który może przemówić do studentów o trochę o swojej karierze, o swoich losach, bo też się zbliżałem do tych swoich pasji muzykalowo-muzyczno-teatralnych od różnych stron i to, że młodzi ludzie interesują się tym, jak to wyglądało, to jest dla mnie bardzo budujące.
Na pewno myślę, że możesz powiedzieć co do swoich przeżyć, że jest jednak nadzieja w młodzieży, bo ilość pytań była spora, mogło być więcej, ale gonił nas czas.
No gonił nas czas, ja też jestem w takiej kondycji wokalnej, jak słychać od paru tygodni już niestety, ale myślę, że spotkanie było bardzo udane, bo z jednej strony właśnie słuchali mnie z zainteresowaniem, z drugiej sam zaproponowałem, że jak będę nudził, to żeby tupali, no nikt nie tupał, więc z tego wyciągam wniosek, że chyba jednak nie nudziłem.
Jakieś zaskoczenia w związku z pytaniami i ogólną atmosferą na auli?
Aula była fantastyczna, atmosfera była fantastyczna. Pytania i z auli, i takie, bo wiele było jeszcze osób, które pozostały po tym spotkaniu i rozmawiałem z nimi indywidualnie. Niektóre aż mnie do dziekanatu odprowadziły i tam z nami zostały, więc to było też bardzo budujące i bardzo fajne. Ci ludzie zadawali moim zdaniem najważniejsze pytanie, jakie powinni w ogóle w takiej sytuacji zadawać, czyli o swoją przyszłość. Jak to zrobić, żeby odnaleźć się w takim czy innym zawodzie? Tam byli, to był wydział filologiczny, więc na przykład filologia stosowana, lingwistyka stosowana, takie rzeczy. I to jest bardzo trudne w przypadku humanistów. Bo jak wiemy, humaniści, no to są takie zawody, na które umówmy się, powiedzmy, że świat nie czeka, tak jak na lekarzy czy inżynierów. Mhm. I tutaj trzeba znaleźć swoją drogę, swoją własną drogę. I można bardzo ciekawe rzeczy robić w życiu, będąc humanistą, tylko trzeba trochę udowodnić światu swoją, na początek, udowodnić światu swoją przydatność. I to jest coś, co ja chciałem przekazać, to jest bardzo ważne, dlatego że trudno jest powiedzieć komuś iść za swoimi pasjami, a odniesiesz jakiś tam sukces zawodowy. No mnie się to udało, ale nie mamy gwarancji, że to się uda, więc to jest bardzo, bardzo trudna sprawa dla mnie mówić coś takiego młodzieży. Ale idź za swoimi pasjami, bo w ten sposób będziesz się realizować i przekonasz kogoś do tego, że jesteś coś wart i że możesz coś zaproponować i wnieść coś. I to jest bardzo ważne w tym naszym świecie, który się radykalnie zmienia na naszych oczach teraz. Humanistyka jest takim troszeczkę gatunkiem zagrożonym, powiedziałbym. No i ta pełna sala humanistów była też dla mnie takim poważnym wyzwaniem właśnie. Co powiedzieć tym młodym ludziom, żeby oni byli przekonani o swojej wartości i o swoim potencjale na przyszłość.
Czy my, humaniści, jesteśmy zagrożeni przez sztucznego wroga, który z dnia na dzień opanowuje dziedziny naszego życia?
Tak, to znaczy myślę, że bardzo jesteśmy zagrożeni przez sztuczną inteligencję. Może nie aż tak jak graficy czy programiści. Zresztą, trudno mi to powiedzieć, ja jeszcze nie używam, jeszcze nie miałem żadnego kontaktu z AI jako człowiek piszący. Ja trochę jestem w dobrej sytuacji, bo zajmuję się wyjątkowo niszową formą przekładu, jaką jest przekład myliczny czy tłumaczę musicale. I tutaj jeszcze nie czuję, powiem, na karku oddechu AI, ale mogę się bardzo mylić. Bo ja sobie wyobrażam, że te moje przekłady są na tyle skomplikowane, złożone i muszą tyle rzeczy uwzględniać, że jeszcze nie, ale jak wiem, już wielu tłumaczy używa AI. Nie mówię, że się wyręczają AI, nie, tylko że jest to przydatne narzędzie. No jak każde narzędzie, można je dobrze wykorzystać. Jeszcze nie zacząłem tego robić, ale pokusa pewna jest, bo wiem, że koledzy już się tym bardzo zainteresowali.
Pamiętam, jak bardzo naśmiewał się z tego Filip Łobodziński chyba ze 2 lata temu. Próbował coś wymóc na AI, żeby stworzyło wiersz, tłumaczenie jakiegoś utworu, czy zaproponował prompta, no i podzielił się ze swoimi obserwatorami tym, co AI stworzyło na jego zlecenie, i wyglądało to trochę koślawo.
Wierzę, ale ja myślę, że AI jutro będzie już lepsze niż dzisiaj. Postęp AI jest niewiarygodny. Tutaj Filip trochę tak się zabawił, jak Trull i Klapaucjusz z bajek robotów i Syberiady Lema. Tam też zadawano robotom takie zadania literackie. Wychodziły śmieszne rzeczy, potworki wychodziły. Ale ja myślę, że AI nas zaskoczy. Coś takiego się zdarzyło w moim pokoleniu, w moim życiu w latach 90., kiedy my do końca sobie nie uprzytomnialiśmy, czym będzie jeszcze komputer w naszym życiu, a potem media społecznościowe i widzimy, co się dzieje, prawda? I my teraz mamy taki właściwie wstępny, to taka gra wstępna nasza jest teraz z AI, a przyznam, że wczoraj wracałem z moim przyjacielem prawnikiem samochodem, który mi po prostu powiedział, jak nieocenione usługi już oddaje w tej chwili w jego branży sztuczna inteligencja i na ile jest pomocna. Ale jak mówię, jako narzędzie. Nie żeby kogoś oszukać i powiedzieć, to ja zrobiłem, a zrobił to za mnie robot, używając nomenklatury lemowskiej. Ale właśnie jako narzędzie jest to przydatne i myślę, że nie umiemy sobie wyobrazić, do czego to doprowadzi jeszcze w przyszłości. Na razie tylko staramy się to przewidzieć, ale AI nas zaskoczy.
Mam nadzieję, że świat musicali i teatru nie będzie nigdy zastąpiony przez wirtualne odpowiedniki, bo to byłoby zaprzeczenie samej idei. A dzisiaj rozmawiamy o musicalu bardzo zasłużonym, chociaż też na początku niedocenianym. 55 lat kończy oryginalnie broadwayowo Jesus Christ Superstar. Na początku rozmowy powiedziałem o tym, że ten spektakl, ten musical wraca po krótkiej przerwie dosyć na deski sceny operowej Centrum Spotkania Kultur. Andrew Lloyd Webber i Tim Rice. Czy to najlepszy musicalowy duet wszechczasów?
No, na pewno bardzo ważne i stworzyli znakomite rzeczy z Jesus Christ na czele. Czy największy duet musicalowy? No było kilka takich duetów. Claude Michel Schoenberg z Alanem Bublilem, którzy stworzyli Les Misérables. Tu przykłady można mnożyć. Natomiast powinniśmy zdawać sobie sprawę z rangi tego musicalu Jesus Christ Superstar. On otwierał nowe drogi. On wprowadzał, przede wszystkim był szok związany z tematyką. Ja to powtarzam na swoich wykładach, na spotkaniach ze studentami, czy z publicznością, że musical może być o wszystkim, że to właśnie udowodnił współczesny musical, ale podwaliny pod to, żebyśmy uwierzyli, że tak jest naprawdę, to właśnie były budowane w latach 60. I tutaj takie tytuły jak Skrzypek na dachu, jak Kabaret, jak Hair, jak właśnie Jesus Christ Superstar. Czyli możemy... Wcześniej ten sam duet stworzył musical na mniejszą skalę, ale równie zaskakujący o Józefie. Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze, taki był polski tytuł. Było to w Radomiu wystawiane raz w Polsce. Więc tutaj najpierw ten wątek ze Starego Testamentu, potem Ewangelia, ale ukazana w sposób bardzo świecki, bardzo laicki, co też się nie wszystkim podobało. Bardzo dużo kontrowersji ten musical wzbudzał, a myślę, że dla nas, dla ciebie, dla mnie i dla słuchaczy Radia Lublin, też ważny jest ten sam wątek muzyczny, bo jesteśmy w jakimś nastąpieniu wszyscy fanami rocka, a Andrew Lloyd Webber bardzo skutecznie te elementy rocka wprowadził. To nie jest musical rockowy. To nie jest taki musical jak Hair, powiedzmy, ale te riff gitary z kilku scen elektrycznej na tle orkiestry, tam to jest moim zdaniem godny Led Zeppelin. Więc on wprowadził elementy muzyki rockowej do swojej bogatej partytury symfonicznej i zrobił to fenomenalnie. Ja jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz. No, widziałem wiele musicali przetłumaczyłem, dosyć dobrze znam formę jako taką. Bardzo zresztą mnie interesuje forma w sztuce. I muszę powiedzieć, że to jest jeden z najlepiej napisanych musicali wszechczasów. To jest znakomicie napisany musical. Jeżeli chodzi, już nawet nie mówię o samą wyobraźnię muzyczną, o jakby ten wkład artystyczny samej muzyki, ale o pracę motywiczną, o to, jaki on jest zwarty, o to, jak tam nie ma żadnych niepotrzebnych momentów w ogóle. A oprócz tego jest to stosunkowo łatwy do inscenizacji musical. Bardzo trudny wokal. Partia Jezusa i partia Judasza należą do najtrudniejszych partii musicalowych. Ogromne wymagania przed tymi wokalistami w tych dwóch rolach. Natomiast to jest tak naprawdę musical, który równie dobrze można zagrać na pustej scenie. Więc to jest bardzo prosta forma, bardzo zwarta, świetna praca motywiczna, świetne tematy, skomponowane jest to znakomicie. Jeden z najlepszych musicali wszechczasów, a to, że on non-stop powraca od ponad pół wieku, bo on cały czas powraca. On już w Polsce jest kolejny raz pokazywany przecież. Teraz jest w Lublinie. Wiemy też, że jest wystawiany czasami jeszcze w innych miastach. W Warszawie jest też pokazywany co jakiś czas. I on będzie wracał. Ja w to wierzę, bo to jest ponadczasowy temat, a te kontrowersje, jakby, które od początku mu towarzyszą, też towarzyszą mu nadal.
Pamiętam swoje pierwsze zetknięcie z rosyjskim tłoczeniem, bardzo powszechnym na naszym polskim rynku. Wydanie ewidentnie komunistyczne, ale to późniejsze, bo raczej w dobie takiego komunizmu, w tym epicentrum czasowym, w jakim się znajdowaliśmy, to ta muzyka raczej nie miała szans na ukazanie się. I w końcu przyjeżdża wschodnia wytwórnia płytowa, która zdobywa licencję na to, żeby wytłoczyć ten podwójny album, bo ukazał się on na początku na winylu. I takie miałem właśnie na początku wrażenie, czy to nie jest jakaś taka próba podejścia do tematu sakrum z perspektywy bardziej takiej, tak jak powiedziałeś, laicystycznej, no bo dopinać taką łatkę Jesus Christ Superstar, to mi się kojarzyło, że chyba ktoś tutaj chce przekombinować coś z postacią Jezusa Chrystusa. Żyjemy przecież w Polsce, gdzie, no, tak jak stwierdziliśmy to w 70-tych latach i w 88 roku, kiedy wychodził film Martina Scorsese, Ostatnie kuszenie Chrystusa, to kontrowersje co do obu produkcji były bardzo podobne.
Były podobne i też musimy pamiętać, że w państwach totalitarnych, takich jak Związek Radziecki ówczesny, to wszystko było polityczne i wszystko miało jakiś cel propagandowy. Tam się nic nie działo przypadkowo. Ciekawe jest, jak ten musical Jesus Christ Superstar był różnie odbierany, bo w jednych krajach był odbierany jako antyreligijny, a w innych był odbierany jako promocja religijna. I ten wątek, który ty podkreśliłeś, że to jest właśnie próba krytyki Jezusa, postaci Jezusa, pokazania historii ewangelicznej jako właśnie historii świeckiej, bo taki jest ten musical, było bardzo na rękę reżimowi radzieckiemu, który walczył z religią, tak jak wszystkie państwa bloku komunistycznego. No więc nie dziwi mnie zupełnie, że właśnie oni sięgnęli po tę płytę i ją wydali. Ja też jako młody człowiek o ograniczonych środkach materialnych zbierałem, miałem różne płyty wydawane w Związku Radzieckim. Pamiętam Johna Lennona, pamiętam jakieś płyty Beatlesów, które przywoziłem nawet sam kiedyś jako młody chłopak z Mosty. Więc to było na rękę reżimowi, żeby pokazać, proszę bardzo, tutaj mówimy o Jezusie jako człowieku. I dlatego ten film budzi kontrowersje dwustronne co najmniej. To znaczy katolicy i chrześcijanie protestowali przeciwko tak laickiemu ujęciu. Przypominam, że musical kończy się ukrzyżowaniem Jezusa, nie ma tam w ogóle słowa o zmartwychwstaniu. A z drugiej strony środowiska żydowskie obawiały się, że ten musical podsyca nastroje antysemickie, ponieważ no, oczywiście wszyscy złole w tej opowieści, ludzie odpowiedzialni za śmierć Jezusa, niewinną, to niewinnego to są oczywiście Żydzi. Włącznie tam z groteskową postacią Heroda. To, że jedno dzieło jest w stanie tak wywołać takie reakcje, tak odmienne, przeciwstawne reakcje z różnych obozów politycznych, różnych ugrupowań, to też świadczy o tym, jakie jest jego oddziaływanie. Oddziaływanie Jezusa jest bardzo mocne. Ja myślę też, że ja widziałem, ostatnio jak widziałem na Broadwayu, już to ileś lat temu dobrych, to była taka kompletnie współczesna inscenizacja, bardzo dobra. Ale to byli tacy faceci w garniturach, środowisko prawie, że korporacyjne. I jest coś w tym musicalu, jak już wspomniałem, że jest to świetny, świetny, najlepszy musicali wszechczasów, takiego ponadczasowego, że nawet ta inscenizacja, która może być bardzo ascetyczna i bardzo prosta, nawet zachęca do takich eksperymentów. To się nawet, ta cała historia nie musi się dziać 2000 lat temu, ona się może dziać dzisiaj, bo są tacy ludzie i są takie problemy.
Jeszcze dodatkowe podejście fabularne do postaci Jezusa Chrystusa. Jest on bardzo taki pozbawiony cnót boskich, znów kłania nam się Nikos Kazantzakis i Martin Scorsese. I jeszcze ten związek z Marią Magdaleną wydaje się taki troszeczkę niejednoznaczny, ale jednak pokazany od strony tej bardzo uczuciowej, zwłaszcza z jej strony.
To jest pokazane bardzo delikatnie, mi się wydaje. Ten związek Jezusa z Magdaleną kusi twórców od stuleci tak naprawdę. I tutaj różne domysły były i różne tropy i literackie, i w malarstwie, i tak dalej. Więc no nic dziwnego, że oni za tym poszli. Mówię o twórcach, o Lloydzie Webberze i o Timie Rice'ie. Ale tak jak powiedziałem, to jest bardzo delikatnie pokazane. Jest to wielkie uczucie ze strony Magdaleny, której główna aria nosi znamienny tytuł I don't know how to love him, tak? Czyli nie wiem, jak go kochać. Czy mam go prawo w ogóle kochać jako kobieta? Czy mam go prawo kochać jako mężczyznę? Świetnie zadane pytanie i świetna aria, też wielki przebój swojego czasu. Pod każdym względem ten musical zasługuje na naszą uwagę, ale co więcej, zasługuje nie tylko na to, żeby mieć tą przyjemność obcowania z tym materiałem, ale zasługuje na to, żeby jeszcze mieć coś w głowie, jak się z niego wychodzi, żeby sobie pomyśleć o paru rzeczach, bo mało jest takich dzieł, które mimo przemijających dekad zawsze inspirują swoją współczesność.
Ja kiedyś usłyszałem zarzuty, to się chyba troszeczkę powiela, bardzo odważne co do spłaszczenia fabuły tego musicalu, ale zawsze twórcy i stworzony przez nich całokształt wychodzili z tej dyskusji obronną ręką. Co za tym stało?
Co stało za tym to, że ta historia się broni sama. No, jak mówi tytuł jednego z filmów The Greatest o Ewangelii, The Greatest Story Ever Told, czyli największa historia wszechczasów, najlepiej opowiedziana i najbardziej znacząca. Oczywiście, że jest pewien element banalizacji, możemy tak to nazwać, ale pamiętajmy, że sztuka jest zawsze skrótem. To też jest wielki ukłon pod adresem Lloyda Webbera, że ten musical nie jest bardzo długi. Mówimy o opowieści biblijnej, znanej, rozbudowanej, interpretowanej od 2000 lat, która jest ujęta w formę no tam plus minus 90 czy 100 minutowego przedstawienia. Więc uproszczenia i pewna banalizacja, pewne spłaszczenie jest niezbędne od strony libretta. Wartością dodaną jest muzyka i emocje, które ona wywołuje. Więc tutaj mamy coś za coś. Oczywiście, że możemy czytać Nowy Testament i ja też zachęcam, żeby to robić, zwłaszcza przed pójściem na spektakl, bo wtedy możemy naprawdę mieć własne jakieś refleksje porównawcze na ten temat. Natomiast ten spektakl jest dziełem sztuki scenicznej, jest dziełem teatru muzycznego i jako taki broni się, jest bardzo takim spójnym, zintegrowanym dziełem. Także on się broni sam w sobie.
No i jeszcze zastęp osób, które brały udział, mówię tutaj o pierwszej obsadzie z roku 1970, Ian Gillan w roli Jezusa Chrystusa i także wiele innych postaci, które były potem bardziej znane w sferze musicalu.
W każdej właściwie kolejnej wielkiej obsadzie w tej ostatniej 12 roku, której tam przywodził sam Lloyd Webber, takiej nowej, ona nie jest nowa w tej chwili, a to było takie nowe spojrzenie na inscenizację, taką halową, w roli Magdaleny wystąpiła jedna ze Spice Girls. Tam się takie znane nazwiska przewijają. Warto przypomnieć, że Ian Gillan nie wystąpił nigdy jako Jezus sceniczny. On po prostu wziął udział w nagraniu tej pierwszej płyty. To był zresztą taki przewrotny i bardzo skuteczny pomysł. Znaczy nie przewrotny, ale nowatorski. O, i skuteczny pomysł Lloyda Webbera, żeby te musicale wydawać najpierw w roli albumów koncepcyjnych, jako taki koncept album. Zrobił tak z Józefem, zrobił tak z Jezusem, potem jeszcze to powtórzył Oni Tim Rice przy Ewicie, bo w ten sposób lansowali hity z musicalu, zanim się znalazł na scenie. Pamiętam, że tą pierwszą wykonawczynią roli Magdy Magdaleny była Yvonne Elman i ona miała hita z tego powodu. Ted Neely zagrał Jezusa w filmie i to było swojego rodzaju objawienie, bo był to człowiek z castingu, praktycznie nieznany perkusista rockowej grupy z Teksasu, który się okazało ma 4 oktawy głosu i fenomenalnie tego Jezusa zaśpiewał. I potem wiele, wiele, wiele lat go odtwarzał, jeszcze kreował tę postać na scenach świata. Ja pokazuję moim studentom, kiedy już 60-letni Ted Neely gra Jezusa i byśmy sobie zadali pytanie właśnie, na ile ta fizyczność aktora jest tutaj przeszkodą, na ile nie jest. I oglądamy razem, mówię o studentach Akademii Teatralnej w Warszawie, oglądamy razem wykonanie, po którym po prostu prawie cała grupa płacze. Jest to tak poruszające. Więc Jezus cały czas będzie nas zaskakiwał takimi właśnie, czy to obsadowymi jakimiś innowacjami, czy kolejną inscenizacją, która będzie inna od poprzednich.
Wydaje mi się, że Broadway od samego początku nie był w ogóle przygotowany na tak spektakularny sukces, trzeba to wprost powiedzieć, no bo z powodów, o których ty już powiedziałeś, organizatorzy bali się wystawiać to na dużej scenie. Wiem, że po wydaniu płyty były przedstawienia takie plenerowe, ale Broadway musiał jeszcze na nich poczekać.
Tak, i pierwsze przedstawienie na Broadwayu, z punktu widzenia przynajmniej Lloyda Webbera, no my go nie znamy, nie ma zapisu, nie było udane. On w ogóle sam uznał, że to jest jakby parodia jego spektaklu. Był wtedy bardzo młody, nie miał wpływu na kształt sceniczny tego dzieła, ale tam sam fakt, że to było zagrane ponad 700 razy, z tego co pamiętam, no to jednak nie była to absolutnie klęska. Potem oczywiście te inscenizacje odbywały się już pod jego okiem, pod jego pieczą i w rok po Broadwayu zaryzykował West End i to było jedno z najdłużej nagranych przedstawień w Londynie w historii. To tam dochodziło do około 4000 spektakli, więc granych non-stop. Więc to jest fenomenalny sukces i płyty, i tych kolejnych inscenizacji.
A co z naszym gruntem polskim, Danielu? Dopiero rok 87 pokazał, że Polacy przyjmują tę rock-operę z ogromnym uznaniem. Jest tutaj potwierdzenie między innymi obecności w obsadzie Marka Piekarczyka i Małgorzaty Ostrowskiej z Lombardu.
Tak, i to był koniec lat 80., czyli już ta komuna się chyliła ku upadkowi. Jak już rozmawialiśmy o tym wcześniej, ten musical różne wywoływał skrajne, czasami zupełnie przeciwstawne odczucia. No i oczywiście w Polsce tamtych lat był odebrany jako rodzaj sprzeciwu przeciwko władzy. Więc tak jak Związek Radziecki próbował lansować Jesus Christ Superstar jako ukazanie Jezusa jako rzekomego proroka, tak naprawdę zwykłego człowieka, tak tutaj już inscenizacja Jerzego Gruzy w Teatrze Muzycznym w Gdyni była odbierana jako właśnie sprzeciw, jako kontestacja władzy. Ja miałem przyjemność przegadać wiele godzin z Markiem Piekarczykiem o tej roli, bo spotkaliśmy się kiedyś dawno temu w Nowym Jorku i on jeszcze dużo o tym musicalu opowiadał. Zapisali się w pamięci polskiej publiczności Małgorzata Ostrowska jako Magdalena, Marek Piekarczyk jako Jezus, a też prawda jest taka, że o takie głosy jest bardzo trudno i u nas na naszej scenie rockowej tamtych lat, a i dzisiaj pewnie byłby z tym pewien problem, Marek Piekarczyk był takim wyjątkowym wokalistą śpiewającym w takim anglosaskim, rockowym, metalowym stylu, wysokim rockowym głosem. Takie rockowe głosy są potrzebne do Jezusa. Chociaż wśród fachowców w branży, pośród artystów panuje opinia, że jest uzasadniona, że partia Judasza jest jeszcze trudniejsza.
Warto też zobaczyć od strony wokalno-technicznej, jak artyści na scenie będą mierzyć się między innymi z utworem Getsemani, bo sam Andrew Lloyd Webber mówił, że stworzył bodaj najwyższą i najtrudniejszą do zaśpiewania przez mężczyzn linię wokalną w historii muzyki.
No to mogę się z tym zgodzić. Znaczy jest wiele takich różnych trudnych partii w musicalach, ale tu Jezus się wybija i Getsemania jest takim ogród oliwny, to jego solo wspaniałe, kiedy zwraca się bezpośrednio do Ojca, do Boga Ojca i pyta, czy na pewno naprawdę musi umierać, czy to jest wszystko tego warte. To jest jego chwila załamania. Wspaniała aria, przejmująca aria. Ja studentom pokazuję Gejana, jak to śpiewa, potem kilka wersji filmową, kilka wersji scenicznych i na końcu właśnie ten Ted Neely, już starszy, w starszym wieku, który po prostu wymiata, jest fenomenalny w tej roli. No i tak, to warto na to popatrzeć w ten sposób. Zawsze oglądałem musical, trzeba docenić kunszt wokalny, bo to nie jest tak zwane zwykłe śpiewanie. To nie jest ani śpiewanie popowe, ani śpiewanie operowe. Musical wymaga normalnych, naturalnych głosów ludzkich, ale o wyjątkowych możliwościach.
Daniel, jak swoimi słowami mógłbyś zaprosić naszych słuchaczy do tego, zwłaszcza tych, którzy jeszcze tego musicalu nie widzieli, oprócz tego, że jest to obowiązkowa jazda do zobaczenia. Jak byś naszych drogich słuchaczy zaprosił do obejrzenia i spotkania się z tym dziełem u nas w Lublinie?
To ja może powiem tak, że bardzo lubię Lublin, że bardzo lubię ten czas roku, który się zbliża, święta wielkanocne, ale też jest to taki czas zadumy i zastanowienia się. Ja się bardzo cieszę, że Jesus Christ Superstar dotarł do Lublina i mam nadzieję, że będzie tam pokazywany jeszcze nie raz. I chciałbym powiedzieć Państwu, słuchaczom Radia Lublin, że jeżeli jeszcze nie widzieliście żadnego musicalu nigdy w życiu na żywo, to Jesus Christ Superstar jest musicalem, który na pewno was do tego zachęci. To jest musical, który na pewno państwa nie zawiedzie. I myślę, że to jest jeszcze też dobry moment, żeby powiedzieć sobie po prostu Alleluja.
To już za tydzień to słowo wybrzmi w pełnej krasie. Muszę powiedzieć z delikatnym wstydem, ale chcąc też być z tobą szczery i z państwem, drodzy słuchacze, ja się pierwszy raz wybieram na Jesus Christ Superstar.
No to w pewnym sensie ci zazdroszczę.
A, bo wrażenia będą od zera?
Tak.
No to tak jak z grami.
Jestem ciekaw twojej opinii. Liczę, że się do mnie odezwiesz po zobaczeniu spektaklu.
Dobrze, Daniel. Oczywiście ja nawet podzielę się i z tobą, i ze słuchaczami w niedzielę wielkanocną. Już za tydzień się na pewno odniosę do tej sprawy. Daniel Wyszogrodzki, tłumacz i wybitny teatrolog, autor tłumaczeń do musicali Koty, ale także do innych bardzo ważnych dzieł w historii muzyki i musicalu, był gościem audycji Pax et Bonum w niedzielę palmową. Dzięki, Daniel, i życzymy wesołych świąt.
Dziękuję bardzo, wzajemnie.